Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Dzień dobry, Katarzyna Zacharska przy mikrofonie. Zapraszam Państwa na audycję Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. W dzisiejszych trudnych dniach wojny, która toczy się na Ukrainie, spowodowana rosyjską napaścią, trudno skupić się Państwu zapewne na czymkolwiek, co nie jest z nią związane, bo jak się wyłączyć, jak zebrać myśli? Nie będę, drodzy Państwo, z tym walczyć. Dzisiejsza audycja jest jak najbardziej dotycząca tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, a dokładnie tego, który urządził to piekło. Dziś rozmawiać będziemy w studiu o biografii Putina autorstwa Stephena Lee Myersa. A rozmawiać będę z wybitnym znawcą tematyki rosyjskiej, wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej z Rosji, Wacławem Radziwinowiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Wacławie, wiele rzeczy, które opisane są w biografii, o której będziemy rozmawiać, widział pan na własne oczy. Proszę powiedzieć, czy mimo to coś podczas lektury pana zaskoczyło?
Zaskoczyła mnie skrupulatność autora, który rzeczywiście bardzo, bardzo pracowicie, tak z dużym zrozumieniem zbierał te paciorki życiorysu biografii Putina. Co nie jest łatwe, bo niektóre rzeczy tak oficjalnie i z dużym nakładem sił i środków państwo rosyjskie chce pokazać, a niektóre rzeczy z dużym nakładem jeszcze większym sił i środków chce ukryć. I poza tym jeszcze jest inna rzecz, jeżeli chodzi o tego naszego czarnego bohatera. To jest to, że bardzo chętnie tworzy się legendy wokół niego. Jakieś pogłoski, jakieś sensacje, które się podaje jako prawdę objawioną o jego kochankach, majątku, różnych innych legendach i wersjach.
Nawet
i
dzieciństwie, to... prawda? Też o dzieciństwie są legendy. Jak to...
No tak, no tego jest bardzo dużo, co jest naturalne. No to też trzeba odsiewać, to też trzeba sprawdzać i od razu powiem, że to jest bardzo dobra biografia Putina. To rzeczywiście poradził sobie autor z tymi przeszkodami, pułapkami zastawionymi na badacza bardzo dobrze i to właśnie jest dla mnie ogromny walor tej książki.
Przy czym jest to też wyzwanie czytelnicze, 700
stron.
No
nie, to jest duża książka, no ale wie pani, to jest tak, że jeżeli coś się staje modne, na przykład jeżeli Kubica jeździ na torze Formuły 1, to wszyscy już wiedzą, że zajeżdżają do pit stopu i jeżdżą na slickach i wszyscy są wielkimi specjalistami od wyścigów. Tak samo jak Putin jest na topie zainteresowania, to się specjalistów od jego duszy, ciała, poglądów namnożyło strasznie dużo. I byłoby świetnie, gdyby wszyscy ci specjaliści wzięli tę książkę i parę dni poświęcili na skrupulatną lekturę. Wtedy byłoby im może, nie chcę powiedzieć, że łatwiej, bo łatwiej jest mówić o czymś, czego się nie zna. No ale... byłoby to uczciwie i rzetelnie robione.
No ale czy coś pana zaskoczyło? Czy dowiedział się pan czegoś nowego o nim, czego nie wiedział pan wcześniej? Czy o Rosji w kontekście Putina?
Wie pani, jest parę rzeczy. Nie jest to dla mnie przyjemne pytanie, no bo muszę odpowiedzieć w taki sposób, którego się wstydzę. Wie pani, ja tam siedziałem przez cały ten czas, kiedy pojawił się Putin. I w sumie do tego czasu, kiedy się jej książka kończy, bo ona nie sięga dzisiejszych czasów. I ja to właściwie wszystko wiedziałem. Właściwie to, przepraszam bardzo, bo...
Ale to żadna ujma.
No nie, bo tam jest parę szczegółów. Parę szczegółów jest takich, które rzeczywiście zwróciły moją uwagę i coś tam we mnie zadziałało, ale to są takie szczegóły, no strasznie mi się podobało i nie wiedziałem o tym, że w 2004 roku, kiedy w zamachu zginął Achmat Kadyrow, wielkorządca Czeczenii, Putin był na pogrzebie, no to wiedziałem, ale że go wozili helikopterem nad Groznym i on westchnienie takie wydał, że mimo naszych starań to miasto jest tak rozbite i tak zrujnowane. No to śmieszne, bo akurat bardzo się starał Putin, żeby to miasto rozbić i zrujnować. Więc to w dzisiejszym jeszcze kontekście tego, że się, co się dzieje z Ukrainą, no to też świadczy o jakimś zupełnie przewrotnym umyśle Putina, że on swoje intencje myli ze skutkami swoich działań. Na takie rzeczy to się w tej książce parę razy natrafiłem.
Ale rozumiem, że książka w takim kształcie nie jest chyba szeroko dostępna w Rosji, jak pan myśli. Znaczy, wiem, że pan może nie wie, nie zna rynku wydawniczego jak i ja, tylko rosyjskiego, tylko chodzi mi o to, że ta książka pokazuje, moje jest takie zdanie, jakby mój wniosek po przeczytaniu tej książki, że Putin to jest po prostu bandzior. To jest rasowy bandzior, który, ta książka pokazuje mechanizmy, jakie on wdrożył, żeby pod płaszczem demokraty, chowając się za Anatolijem Sobczakiem, swoim patronem, który uchodził za demokratę jednak, powiązać urzędników państwowych ze światem przestępczych, po prostu gangsterów. I on się w tym świetnie odnalazł.
Wie pani, dwie rzeczy. Rynek wydawniczy rosyjski jest, znaczy może już można mówić, że był, bardzo różnorodny i tam były właściwie takie książki, takie opracowania, to stały na półkach księgarni, było ich bardzo wiele, bardzo ostro traktujących Putina i tutaj rynek wydawniczy miał pełną swobodę i to może zaskakiwało przybyszy, że można było pójść do księgarni i sobie przejrzeć przeróżne rzeczy. Ja mam nawet w tej chwili pod ręką książkę Michaiła Zygara Wsia Kremlowska Jarać, gdzie on te mechanizmy też opisywał bardzo wnikliwie, korzystając ze źródeł na samych szczytach władzy. I to można było kupić, z tym nie było problemu. Dziś uważam, że to się odwróci, ponieważ no, są te nowe przepisy, które za wszelkie wypowiedzi, które nie idą, nie są na rękę władzy, szczególnie o wojnie ukraińskiej, no grożą 15 latami więzienia, więc to się na pewno zmieni. To tyle o rynku, co chciałem powiedzieć. Natomiast wie pani, przecież to jest w tej książce bardzo dobrze opisane, że wyszedł Putin. To znaczy Putin sformował swoją drużynę, która jest przy nim dzisiaj z powodu tak naprawdę i przy okazji wielkiego przekrętu, zupełnie bandyckiego. To rację ma autor, pisząc o tym, że on był wicemerem już Petersburga pod skrzydłem jednego z przywódców demokratycznej Rosji, Anatolija Sobczaka, on był jego, powiedzmy, ale w dobrym znaczeniu, ojcem chrzestnym, gwiazda reform rosyjskich, liberał, demokrata i tak dalej, a ten pod jego skrzydłem kręcił lewe, zupełnie szare, czy wręcz czarne interesy, mówiąc już najkrócej, to jest ładnie opisane, że to się nazywało eksport za żywność.
Surowce za żywność ten program się nazywał.
To nie, ja to rozszerzam, ponieważ głównym przedmiotem targu były okręty, były jednostki spisane, jednostki marynarki wojennej, które gdzieś w sinej bałtyckiej mgle zniknęły, poszły, pieniądze nie przyszły, żywność nie przyszła, a potem ci ludzie, którzy kręcili ten biznes razem z Putinem, stali się jego najbliższymi kolegami, część z nich już, oni się już znali wcześniej, znali się z klubów sportowych, pracy w organach i ci ludzie dzisiaj są wielkimi Rosjanami, wielkimi miliarderami i kręcą tym krajem. Oni to zrobili. Po drugie, strasznie się zrosło przede wszystkim służby specjalne. Służby specjalne, które wyrugowały z rynku rakietu na przykład, to jest jeden z wielu rynków, rynku rękietów wyeliminowały mafię, podziemie przestępcze i same się tym zajęły. To też jest jedna z cech putinowskiej Rosji. On, prawnik z wykształcenia, który ma pełną gębę tego, że wszystko musi być zgodne z prawem, również w sprawach międzynarodowych, jak on prowadzi wojnę, to on nie prowadzi wojny dzisiaj, tylko operację specjalną, która według niego jest czysta pod względem prawnym i jego przedstawiciel Wasilij Niebiędzia, który jest ambasadorem Rosji przy ONZ-cie, ten zawsze grzmi i gromi wszystkich, mówiąc, że wszystko, co robimy, jest zgodne z międzynarodowym prawem. I tak się to właśnie dzieje, że bandyci posługują się również tarczą prawa. To jest dzieło Putina.
Tylko wie pan co, jak myślę sobie, że z tego, co pan mówi, że ta książka przynajmniej przez kilka lat, ta książka i podobne jej książki, które ukazywały mechanizmy działania Putina i tego, jak on doszedł do władzy, właśnie robiąc nielegalne interesy z mafią, to w ogóle mało powiedziane, czym ci ludzie się zajmowali.
Nie, no to się nazywało, przepraszam, że jeszcze pani przerywam, na Petersburg mówiło się bandycki Petersburg, bo to było miasto właściwie, gdzie rządziły, to w czasach Putina, kiedy był tam wicemerem, rządziły prawa i rządziły grupy przestępcze, które się odstrzeliwały, mordowały nawzajem i ogromne, ogromne pieniądze wyprowadzały do szarej strefy, za granicę i tak dalej.
No więc jeżeli Rosjanie mogli czytać takie książki, nie wiem jak jest teraz, pewnie ich nie mogą czytać, ale jeżeli przez wiele lat mogli czytać takie książki, to może trochę przeceniamy to, że oni tak nie są świadomi, nie mają informacji o tym, co się dzieje teraz na Ukrainie. No jednak jeżeli widzieli, jakie mechanizmy on stosował przy wojnie w Czeczenii, jeżeli są ślady, które mówią o tym, że to jednak FSB i to był jego pomysł też, żeby wysadzić w powietrze budynki mieszkalne w Razaniu między innymi, żeby mieć pretekst do wojny w Czeczenii, no to jeżeli widać takie mechanizmy, to oczywiste jest to, że on stosuje je teraz na Ukrainie.
Wie pani, to jest bardzo trudno wytłumaczyć. Te książki, o których ja mówię, one docierają i dotarły do niewielkiego procentu mieszkańców, czy obywateli Rosji. Poza tym władza w Rosji jest nie tym, czym my ją widzimy. Ona jest sakralna. Ma swoje tajemnice i ludzie się z tym godzą. Ma swoje brudne sprawy i ludzie się z tym godzą. Ja mówię po prostu o narodzie, nie o jakichś elitach, które mieszkają w centrum Moskwy. Poza tym, wie pani, to strasznie dużo by trzeba było powiedzieć, żeby to wytłumaczyć, ale dam taki przykład. Powiedzmy, że Putin w swoich działaniach, tych takich złych, kierował się czymś, co się nazywa paniatia. Czyli to jest kodeks postępowania, kodeks moralny świata przestępczego. Ja nie mówię tego gołosłownie, bo często w wypowiedziach ważnych polityków rosyjskich i również Putina pojawiają się te pojęcia, wręcz te słowa, wręcz ten słownik brany ze świata przestępczego. Ostatnio nawet, jak już była kwestia, jak już się zbliżała wojna, to minister Ławrow, minister spraw zagranicznych, wręcz powiedział, czasami trzeba w życiu publicznym, w relacjach międzynarodowych stosować paniatia, a więc kodeks postępowania, kodeks moralny bandycki. On to powiedział i praktycznie nikt na to nie zwrócił uwagi. A z drugiej strony, po tym bezchołowiu, które się dla przeciętnego Rosjanina kojarzyło z okresem upadku Związku Radzieckiego i jakiegoś powstawania tego chaosu nowej Rosji, to z tego chaosu wielu ludzi widziało wyjście takie, że jeżeli nie ma praw takich, jakie są zapisane w kodeksach, jeżeli władza, a władza to urzędnik czy milicjant, postępuje samowolnie, to przynajmniej te paniatia, ten kodeks postępowania bandycki jest jakimś porządkiem. Ja kiedyś pisałem reportaż z Jekaterynburga, gdzie bandyci, którzy tym miastem kręcili, żeby pomóc narodowi, otwierali nawet specjalne biura, gdzie można było przyjść ze skargą. I ludzie przychodzili. I ludzie tam szukali sprawiedliwości i tę sprawiedliwość otrzymywali. A więc Putin ze swoją ciężką ręką, z różnymi takimi rzeczami, którymi się nie należy szczycić, też był i jest ucieleśnieniem zaprowadzenia porządku, może nie tak, jak go się przewiduje w konstytucjach, w kodeksach, w różnych tego typu cywilizowanych rzeczach, ale przynajmniej tak, przynajmniej w ten sposób i skutecznie. Ja nie wiem, czy to trudno jest bardzo przekonać, że tak to właśnie wygląda, ale jest ogromna tolerancja właśnie na takie rzeczy. No, przy tym jeszcze trzeba zdać sobie sprawę z tego, że z mocy propagandy, którą dysponuje.
Tak, tu jest jeszcze pokazane w książce, dokładnie nawet sobie wynotowałam, że w pierwszym roku prezydentury Putin wygasił 3 stacje telewizyjne. Znaczy, na razie one były pod kontrolą Kremla. W skrócie zaczął później szykanować, po prostu został aresztowany szef niezależnej telewizji, która koncernu
Media... Szef Media Mostu i Telewizji NTV. Tak.
Tak, i to jest mechanizm, który się później powtarza, tak kończą wszyscy jego przeciwnicy.
Wie pani, Putin się nastawił, to jest bardzo ładnie opisane w tej książce, Putin się nastawił na to, żeby przede wszystkim przechwycić telewizję. Dosyć długo istniała, właściwie do tego roku, prawie że do lutego tego roku, istniała całkiem niezła, chociaż coraz mniejsza, coraz mniej głośna, całkiem niezła prasa, ta drukowana. Na to Putin nie zwracał uwagi. Gazetom wolno było dużo, tak naprawdę. Dużo wolno było różnym instytucjom, różnym agencjom internetowym. Tak, ale telewizję to za gardło chwycił od razu. To było jego pierwsze działanie.
Tak, tam nawet jest takie zdanie w książce, że on twierdził, że jeśli to dobrze pamiętam, że wojny nie wygrywa się tutaj na polu, ale ona się toczy w telewizji, przed ekranami.
Tak. To jest. Ja też dzisiaj napisałem na stronie internetowej Gazety Wyborczej, że wojna ukraińska wcale się nie zaczęła od inwazji, tylko zaczęła się właśnie od przechwycenia telewizji. Bo jeżeli już wracamy do tych eksplozji, tragicznych eksplozji we wrześniu 1999 roku, które to w Moskwie wyleciały w powietrze 2 domy, w Wołgodońsku 1, w Bujnaksku, bo to jeszcze w sierpniu było, w Bujnaksku 1, to w sumie ponad 300 ofiar śmiertelnych i wiele wskazuje na to, że to było zrobione przez ludzi Putina po to, żeby on miał pretekst do zwycięskiej, dającej mu z kolei zwycięstwo w wyborach prezydenckich, kampanii wojennej, to wiele na to wskazuje, ale tego się z telewizji swojej nie dowie Rosjanin. Rosjanin, który mieszka gdzieś na prowincji, a to jest przecież zdecydowana większość narodu, to on ma tylko telewizor, a telewizor mówi mu o strasznych przestępcach czeczeńskich. Tego telewizora nie może zapytać, bo nie zostanie zaproszony jakiś opozycjonista do studia, który by zapytał, okej, jeżeli byli terroryści czeczeńscy, to gdzie są ludzie schwytani, gdzie są ludzie skazani, gdzie są te procesy, gdzie są dowody. Tego nie ma. Telewizor mówi, to terroryści czeczeńscy i do widzenia. A wszelkie słuchy o tym, pogłoski, plotki o tym, że to mógł zrobić Putin, to jest oszczerca gra naszych wrogów, i nie możemy tego nawet słuchać, no i tak dalej, więc to jest po prostu zabetonowane. To, że się inteligent moskiewski, który i tak by się dowiedział tam z różnych swoich źródeł, od znajomych i tak dalej, jeżeli inteligent moskiewski jest przekonany, że to była prowokacja służb, no to niewiele musi Putina obchodzić, bo dziesiątki milionów obywateli, tych szczególnie z prowincji, tych szczególnie mniej wykształconych, doskonale wie, że to zrobili Czeczeni, a Putin tutaj jest absolutnie niewinny. No ten mechanizm jest i To bardzo ładnie wyjaśnia książka. To też odsyłam.
To jest też taka wyższość, wydaje mi się, słowa pisanego i tego, co możemy sami przeczytać nad niejednym filmem dokumentalnym, bo ja te rzeczy, o których czytałam teraz w książce Stephena Lee Meyersa, Nowy Car, tak się nazywa książka, o której mówimy, o tych rzeczach widziałam filmy dokumentalne, ale powiem szczerze, bardziej do mnie przemówiło to, kiedy czytałam i nitka po nitce dochodziłam do jakby do kłębka, do źródła tych wszystkich zdarzeń i odkrywałam mechanizmy, które wyniosły tego człowieka w miejsce, gdzie jest tutaj. Były to powiązania różnych interesów, też jakiś zbieg okoliczności, ale to, co i chcę powiedzieć, że książka bardziej do mnie przemówiła i czuję, że ta wiedza jest naprawdę znacznie pełniejsza. To jest tak, jak coś przeżywamy albo ktoś nam o tym opowiada. To jest jeden wątek, ale druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to postać Borysa Jelcyna, która jest tam opisana. I to też jest bardzo ważne, skąd się w ogóle wziął Putin, gdzie ten Borys Jelcyn, ja go czytam i po prostu jako takiego, nie wiem, dobrego człowieka, który chciał być demokratą, miał na sumieniu jakieś tam grzeszki nieporównywalne z tymi machlojkami, które robił Putin. Tam była jakaś malwersacja pieniędzy, która była związana z renowacją kremlowskich budynków bodajże. On był w to zamieszany i bardzo chciał to ukryć, bał się, że to wszystko wyjdzie na jaw i to jakby kładło się cieniem na kolejnych jego posunięciach, które już nie były demokratyczne, tylko kierowały go w stronę tego Putina.
Tutaj Meyers się troszeczkę pomylił w ocenie. On nie był chyba w tym czasie w Moskwie, bo afera to był Pawła Borodina, szefa kancelarii gospodarcze funkcje ta instytucja pełni. Szef kancelarii Kremla, to nie jest ten aparat biurokratyczny, tylko właśnie zarządzanie gospodarstwem. Paweł Borodin, renowując Kreml, rzeczywiście wydał na to ogromne pieniądze. Przy tym on zrobił to bardzo dobrze. Kreml dzięki temu ogromnemu remontowi stał się rzeczywiście piękny, I nowy, i trwały. To była dobra robota. No, poza tym, że strasznie dużo ukradł przy tej okazji. Ale w czasie Jelcyna to się toczyło publicznie. O tym wszyscy wiedzieli. O tym pisała prasa, o tym mówiła, bo była jeszcze niezależna telewizja. Ten kanał NTV, on wcale nie sprzyjał Jelcynowi i o tym się mówiło. To nie zostało ukryte. Natomiast były inne grzechy, które popełnił Jelcyn. To przede wszystkim wielkie fałszerstwo wyborcze w 1996 roku, kiedy on niby wygrał wybory, a tak naprawdę to tam były i lewe pieniądze, i wszelkie możliwe machlojki związane z wyborami. Poza tym wojna czeczeńska, która też, ale ta wojna czeczeńska pierwsza, w przeciwieństwie do drugiej, już putinowskiej, toczyła się przed kamerami i została zakończona, bo tego się domagała opinia publiczna. Był głośny sprzeciw, ludzie nie chcieli tej wojny, wiedzieli, co się tam dzieje, zupełnie inaczej niż dzisiaj. To zupełnie inne. Tam tylko ten mechanizm, który wyrzucił Putina na wierzch, to nie tyle ochrona przed odpowiedzialnością samego Jelcyna, to tej całej dworskiej familii kamaryli, która koło niego była, lewe interesy jego córki Tatiany i bliskich jej ludzi, lewe interesy oligarchów, ogromne pieniądze, które oni zabrali społeczeństwu. I niestety Jelcyn się, i to jest już akurat bardzo ładnie zrobione w tej książce, Jelcyn się... nawet nie on, ale on gorączkowo szukał człowieka, który zagwarantuje, że ci jego ludzie, ta jego rodzina, w sensie rodziny prawdziwej i familia, czyli klientela, jakoś zostanie ocalona. I jej interesy też.
I on sam, po przejściu w stan
spoczynku. Jelcyn był człowiekiem śmiałym, bardzo odważnym. to, że następca będzie mu gwarantował jemu samemu osobiste bezpieczeństwo, to było jasne. Natomiast to osobiste bezpieczeństwo rozciągnęło się na całą grupę, ogromną grupę, klasę nawet ludzi, którzy mogli się obawiać, że stracą majątki, stracą wolność, a może i życie. I to był napór środowiska, który zaczął szukać niestety, bo nie pierwszy jest Putin. Był przecież kandydatem na następcę Primakow, człowiek znakomity szpieg również i człowiek ze służb. Był Stiepaszyn, człowiek ze służb. Przedtem był na przykład Bordiurza, no ten to akurat z wojska, ale szukali wśród siłowików, żeby to był człowiek w pagonach, żeby to był człowiek, za którym stoi realna, również i fizyczna siła. I tutaj zbłądził w końcu Jelcyn w kierunku Putina, który się wywiązał. Pokazał się lojalny, nikogo nie skrzywdził, pozwolił zachować te miliardy, wolność i słodkie życie, no ale poszedł w takim kierunku, którego Jelcyn jako demokrata z początku lat 90. na pewno by nie chciał. Popełnił straszny grzech.
Czego nie był pewnie świadom do końca. Panie Wacławie, odchodząc już od samego życiorysu Putina, czytałam bardzo poruszający pana tekst, który był opublikowany podczas wojny w Czeczenii. O stojących na bocznicach w Rostowie nad Donem wagonach chłodniach. Eszelon dla nieznanego żołnierza. Czy myśli pan, że sytuacja, którą pan tam opisuje, się powtarza?
Tak, no wychodzimy już rzeczywiście poza książkę. Przerażający ten pogardliwy stosunek dowódców i władzy do ludzi służących w wojsku.
Może przybliżmy troszeczkę, o czym jest ten artykuł.
Dobrze.
Proszę.
Znaczy, mechanizm był taki. W czasie pierwszej, a potem drugiej wojny czeczeńskiej było wielu poległych, których nie dało się zidentyfikować. Ludzie, którzy... No ja to widziałem na własne oczy i to jest po prostu największa makabra mojego życia, że z człowieka, który spłonął w czołgu, zostaje na przykład tylko noga. I te szczątki ludzkie zgromadzono w Rostowie nad Donem. Nie było przez długi czas, nie było innego sposobu. Były, tylko że żal było pieniędzy. Nie było innego sposobu, jak wszystkie te trupy, ich było tam, się przewinęło 1000 zwłok przez to miejsce. Oni to wszystko włożyli do wagonów chłodni. W wagonach chłodni, te szczątki leżały. Przy tym schładzane te wagony były prądem. Często było tak, że prąd wysiadał i przez jakiś czas ciała się rozkładały, potem się znowu mroziły. Po prostu jednak niesamowite nagromadzenie makabry, a wokół tego krążyły matki, które nie mogły znaleźć swoich synów. Domyślały się, że oni zginęli. Te matki wpuszczali do tych wagonów. One przechodziły przez te makabryczne miejsce, szukając, wielu z nich udało się po prostu, nie dawali rady rozpoznać fachowcy, specjaliści, ale no matka swoim sercem jakąś, no wie po prostu wszystko, każdy zaułek ucha swojego dziecka zna, no tak to bywa.
Rozpoznawały synów po złamanej ręce, często świecąc latarkami, bo po ciemku musiały ich szukać.
Nikt by nawet nie domyślił, wiele z nich jeździło do Czeczenii, tam udawało im się dowiedzieć, gdzie taki chłopak podobny, może ten jej syn jest pogrzebany, wygrzebywały z kości wręcz rękami z tych mogił i przywoziły do tego Rostowa, licząc, że jakaś genetyczna analiza, coś takiego będzie. Wielu się udało, ale tam chyba około 300 ciał nie udało się nijak zidentyfikować. Być może to byli ludzie, chłopcy z domów dziecka, no ich nikt nie szukał po prostu, nikt o nich nie zabiegał, a państwa to w ogóle nie obchodzili. Ja pamiętam, już o tym nie pisałem, bo to było później, a nie, pisałem, ale to był krótki tekst, przywieźli część tych zwłok, tych szczątków do Narochomińska pod Moskwą i po prostu każdy w oddzielnej trumnie położyli ich do mogił, salwa, wieczna pamięć i tak się to skończyło. Już nikt nie brał tego do głowy. I dzisiaj mamy powtórkę. Wiemy o tym, że razem z wojskiem, które poszło na Ukrainę, poszły tam eszelony z wagonami chłodniami. No po co one poszły? Prawdopodobnie po zwłoki. Do tego jeszcze Ukraińcy proszą, apelują, żeby rosyjskie władze zabrały zabitych. Leży gdzieś po polach, po drogach, leżą tysiące żołnierzy rosyjskich już w tej chwili. To pewne jest, że to są tysiące. Może 14, jak mówią Ukraińcy, może 7, jak twierdzi wywiad amerykański. Ukraińcy mówią, przyjeżdżajcie, zabierajcie to wszystko, bo my tego nie chcemy. No to człowiek musi być pogrzebany. Tam się zmienia pogoda. Więc już z tego doświadczenia z Rostowa wiem, jak to już w tej chwili wygląda, jak szybko następuje rozkład ciał. Ale żadnego odzewu nie ma. Nie ma żadnej akcji, nie ma żadnej odpowiedzi na te apele. Więc być może prawdą jest to, bo są też takie pogłoski, że Rosjanie w ślad za swoją armią posłali też polowe krematoria, czyli urządzenia, które służą do utylizacji padłych zwierząt i będą po prostu palić i wszystko. I był żołnierz, nie ma żołnierza, nie ma pamięci, nie ma problemu, więc ta makabra się może powtórzyć.
A proszę powiedzieć, jak pan myśli, jak to się wszystko może zakończyć?
Wie pani, nie, to nie można wróżyć. To nie można wróżyć, bo determinacja Putina, jego wściekłość rośnie, że on sobie nie może pozwolić. On sobie nie może pozwolić na to, żeby jego armia okazała się kolosem na glinianych nogach. Na razie wygląda na to, że daleko nie jest taka mocna, jak się wszystkim wydawało, szczególnie i w pierwszym rzędzie Putinowi. Więc póki ma rakiety, póki ma pieniądze, to będzie się starał jednak dobić Ukrainę. Bić tak długo, aż dobije i nic go nie zatrzyma. A z drugiej strony, no nie wiem, na ile starczy hartu ducha i mocy narodowi ukraińskiemu, żeby się trzymać. No, wiem jedno, że jeżeli Putin okaże się przegrany, to już mieliśmy w historii Rosji, mieliśmy bardzo silnego mocarza Europy, cara Mikołaja I, który dławił powstania w Polsce czy na Węgrzech i zaprowadzał porządek na całym kontynencie, a w końcu tak samo głupio jak Putin teraz na Ukrainę wdał się w wojnę krymską, tę wojnę przegrał, jego armia okazała się daleko nie tak silna, jak mu się wydawało i skończył jakimś przedziwnym samobójstwem, bo żyć nie chciał i wychodził na parady wojskowe wielogodzinne, na silny mróz, w byle jakim surducie, łapiąc zapalenie płuc, chciał się po prostu w ten sposób dobić. I tak się skończył, więc myślę, że Putin gdyby przegrał, to nie ma dla niego życia. To po prostu go nie ma. On nie istnieje. Nie mówię o jakimś zamachu czy czymś, ale on by się z tym nigdy nie pogodził. Wolałby, no po prostu nie byłoby już Putina, więc on w tej chwili tak naprawdę to walczy o życie. Na ile mu starczy mocy, no to trudno zgadnąć.
Wszystko przed nami, a rozmawiamy w marcu roku 2022 i tak jak mówię, wszystko jeszcze przed nami. Wojna na Ukrainie trwa. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej audycji dosłownie był Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej z Rosji. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia.
Do widzenia. To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.